pieśń wiary. Na ile my wierzymy w to, co śpiewamy. Na ile naprawdę wierzymy, że o to chodzi po prostu. Wydaje nam się jednak, że inne sprawy są ważniejsze. Nie tam jakieś Królestwo Boże, wiadomo, gdzie ono jest, co to za królestwo, takie jakieś pomysły abstrakcyjne albo po prostu nierealne. I my właśnie dlatego tak nędznie śpiewamy. Właściwie to jest takie wycie potępieńców. Tak. No. Kiedyś, słuchajcie, pamiętam takie rekolekcje, myśmy śpiewaliśmy piękne takie pieśni gregoriańskie. Seminarium to było, przy taki jeden jezuita, złośliwy i po prostu głosił nauki. Słuchał tych naszych śpiewów gregoriańskich i potem skomentował tak. Śpiew gregoriański bez łaski to jest bycie potępieńców. No więc oczywiście ja myślę, że musimy śpiewać, żeby wreszcie uwierzyć. Wiecie, przez śpiewanie nawet rzeczy, w które nie wierzymy, powoli one wchodzą w ucho i gdzieś do serca i powoli zaczyna się zmieniać nasza mentalność, nasza optyka. To tak jak za czasów Kopernika było. W czasach Kopernika, czy przed Kopernikiem, to wszyscy uważali, że po prostu Ziemia jest w centrum. A Kopernik powiedział co? Że tak nie jest. Że jest Słońce i że wokół Słońca Ziemia się kręci. Wszystko zmienił Kopernik. I my jeszcze żyjemy przed... Byśmy porównali, tak? My często żyjemy jeszcze w czasach przed Kopernikiem. Po prostu. My jesteśmy tacy egocentryczni. Wszystko jest w centrum, gdzie jesteśmy. My, nasze ja, nasze interesy, nasza praca, nasza kariera, nasze przyjemności, nasze... i tak dalej. A tymczasem właśnie... Ta wielka przemiana, która ma się w nas dokonać, nawrócenie serca, to jest to, że nie moje ja, ale właśnie Słońcem Sprawiedliwości jest Jezus Chrystus. Się zmienia całkowicie optyka naszego życia, patrzenia na wszystko. Na naszą pracę, która jest albo jej nie ma, bezużyteczna w sumie. Potem okazuje się, że śmieszne to wszystko jest. Jak powiedziesz, że niby byś patrzył na swoją pracę, którą ci tak uwielbiasz albo uważasz, że jest niezbędna i przemienia świat, popatrzysz po prostu i myślisz, ale głupota. Ale po prostu, no, tak jakieś głupoty robiłem po prostu. Albo popatrzysz na jakieś te pieniądze, które są strasznie ważne dla ciebie, ale śmieci. No. Tak. Albo na jakieś tam inne rzeczy, przyjemności po prostu, podróżowania i tak dalej. Teraz płacisz pieniądze wielkie, żeby gdzieś dojechać, objechać kulę ziemską. A jak będziesz już w tamtym świecie, to rozumiesz, co nie będziesz musiał żadnych pieniędzy płacić, będziesz wszędzie. I tu, i tam. Wszystko będzie. Taka rzeczywistość jest. I dlatego musimy już to na ziemi patrzeć. Jest taka księga Koheleta. Czytaliście ją? Przeczytajcie sobie. Marność nad marnościami, wszystko marność. To ktoś tak... Ktoś to bardzo nieładnie skomentował właściwie, czy przetłumaczył. Gówno nad gównem. Dosłownie. Że to tak należało przetłumaczyć. Wszystko jest gówno. To jest oczywiście perwersja. Takie mówienie, nie? Ale po prostu, bo my myślimy, że to skarby są. Tak jak babcia gromadzi, rozumiecie, jakieś rzeczy dla wnuczków, dla jakichś tam nie wiadomo co. Mówi, taka jest twarz strasznie, że to ma tyle wnuczków, prawnuczków, tutaj dzieci, tutaj i tak dalej, taka babcia. I potem babcia umiera, przyjeżdżają wszyscy, mówią, ale tyle śmieci nam babcia zostawiła. Rzeczywiście. Ale potem oni sami znów gromadzą skarby. I potem znów ktoś mówi, tyle śmieci pozostało, no po prostu. Kiedy pamiętam, żeśmy jedno mieszkanie uprzątali po kimś tam, to cały kredens, rozumiecie, cała szuflada były korki, w drugiej były gumki, rozumiecie. Na szafce, na półce było mnóstwo butelek z apteki, bo po prostu... I takie po prostu to były takie zbiory, bo wiecie, bo... No babcia zbierała korki, butelki, jakieś puszki, coś tam jeszcze miała, to były jej skarby. Na górze poustawiane były takie puszki, bo nie i Coca-Cola, po prostu jakieś tam inne rzeczy, takie ładne to wyglądało, ale po prostu no, to były ozdoby jej po prostu. Potem mnóstwo się śmieci wywiozło gdzieś tam na syp. Bo to nawet do apteki się nie nadawało, żeby... Tak, ale to jest komentarz wstępny dla ożywienia, bo to tak, człowiek o tej porze trochę zaspany jest, po prostu taka pora roku, adwent, spać się chce, więc, bo dzisiaj będzie bardzo ważny temat, szalenie ważny, musicie wszystko pisać. A zacznę od Księgi Wyjścia, przeczytam wam coś takiego niezwykłego z Księgi Wyjścia, 17 rozdziału. Od wersetu 8. Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: wybierz sobie mężów i wyrusz z nimi do walki z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Boga w ręku. Jozue spełnił polecenie Mojżesza, wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Hur wyszli na szczyt góry. Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy zdrętwiały Mojżeszowi ręce, wzięli kamień i podłożyli pod niego i usiadł na nim, a Aaron zaś i Hur podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób, aż do zachodu słońca, były ręce jego stale wzniesione wysoko i tak pokonał Jozue Amalekita i jego lud ostrzem miecza. Do wersetu 13 to było. No właśnie. Amalekici zostali pokonani, dlatego, bo Mojżesz trzymał ręce wysoko do góry. Słuchajcie. Temat, który jest obecnej konferencji, brzmi tak. Walka modlitwy. Walka modlitwy. Nie dostaniecie żadnych notatek, żadnej odbitki z katechizmu. Jest to w katechizmie, możecie sobie kiedyś znaleźć i poczytać. To jest kapitalne to, co tu jest. Ja będę wam czytał i komentował właściwie. Jest to tak zwany artykuł drugi w tej części, rozumiecie, modlitewnej. Walka modlitwy. Czyli zaraz po kontemplacji, którą żeśmy przed południem tutaj komentowali. A więc będziemy mówili o pewnym trudzie modlitwy. Nie wiem, czy doświadczyliście już tutaj, ale człowiek, gdy modli się, doświadcza pewnego trudu. Są pewne przeszkody i trudności na modlitwie. Dlatego no, jest modlitwa jest walką. Przeciw komu? Przeciw samemu sobie i przeciw kusicielowi. Czytamy tak. Modlitwa jest darem łaski oraz zdecydowaną odpowiedzią z naszej strony. Z jednej strony jest wezwaniem Boga, dar łaski i nasza odpowiedź. Zawsze zakłada ona pewien wysiłek. Ktoś powiedział, że godzina modlitwy to jak cały dzień pracy w kamieniołomach. Wielcy ludzie modlitwy Starego Przymierza przed Chrystusem, a również Matka Boża i święci wraz z Chrystusem pouczają nas, że modlitwa jest walką. Przeciw komu? Przeciw nam samym, i przeciw podstępom kusiciela, który robi wszystko, by odwieść człowieka od modlitwy, od zjednoczenia z Bogiem. Z tego wynika, że modlitwa jest zjednoczeniem z Bogiem. Bóg jest Twórcą, a my stworzeniem i mamy być w jedności z Bogiem, w przymierzu. I tu jest bardzo mocne teraz stwierdzenie. Każdy modli się tak, jak żyje, ponieważ każdy żyje tak, jak się modli. Modlimy się tak, jak żyjemy. Żyjemy tak, jak się modlimy. Jakie życie? Taka modlitwa. Jaka modlitwa? Takie życie. Byle jakie życie, bo byle jaka modlitwa, bo w ogóle jej nie było. Jeśli ktoś nie chce stale postępować według Ducha Chrystusa, rozumiecie? Jeśli ktoś nie chce stale postępować, postępowanie, czyli jakby rozwój, wzrastanie, nie będzie też mógł stale modlić się w Jego imię. Duchowa walka nowego życia chrześcijanina jest nieodłączna od walki modlitwy. Jest coś, co nazywamy duchową walką w nas. O tym mówi Pismo Święte w wielu miejscach. Zresztą tego doświadczamy. A więc modlitwa jest bojowaniem. Trzeba pokonać lenistwo, wygodnictwo. Kusiciel zniechęca. Organizuje nam czas tak, że nie ma w nim miejsca na modlitwę. Tyle mamy zajęć, tacy jesteśmy zmęczeni potem. Wreszcie zmienia modlitwę na coś, co nią nie jest. Więc próbujemy coś nazywać modlitwą, co nie jest modlitwą. Taki rodzaj oszustwa. A tak sobie posiedziałem i podumałem przed telewizorem albo przy muzyce. Tak. Niektórzy się modlą przed telewizorem rzeczywiście. Ja nie mówię oczywiście o mszy świętej w telewizji. Nie o to chodzi. Chociaż nawet msza święta w telewizji może nie być modlitwą dla kogoś, kto się tam gapi, rozumiesz, i tak dalej. Ta walka duchowa, jeśli chodzi o modlitwę, jest na przedpolach modlitwy i na otwartym polu. Na przedpolach modlitwy to jest sprawa pewnej mentalności tego świata. Jest coś, co nazywamy filozofią świata, mentalność świata. Wsącza się z pojęciami życia modlitwy. Są takie jakby trzy wsączki. Przeczytam, jak to tutaj brzmi. Posłuchajcie. Musimy również przeciwstawiać się mentalności tego świata. Wsącza się ona w nas, jeśli nie jesteśmy czujni. Chodzi w nas. Na przykład prawdziwe miałoby być tylko to, co zostało potwierdzone rozumowo i naukowo. Tymczasem modlitwa jest tajemnicą, która przekracza naszą świadomość i podświadomość. A więc rozumiecie, prawdziwe to, co sprawdzone rozumowo i naukowo. Modlitwa to jest... Nie da się. No właśnie. Dalej. Wartości produkcyjne i wydajność. To jest drugi taki nurt mentalności tego świata. A więc produkowanie, wydajność. Modlitwa jest nieproduktywna, a zatem bezużyteczna. Tak mówi demon. Następnie zmysłowość i wygody jako kryteria prawdy, dobra i piękna. Bo jest coś takiego, prawda, dobro i piękno. To są, mówimy, że Bóg jest prawdą, dobrem i pięknem. Ale rozumiecie, demon, mentalność tego świata polega na tym, że wszystko się mierzy przyjemnością, zmysłowością, wygodą. Tymczasem, no właśnie, modlitwa umiłowanie piękna jest pochłonięta chwałą Boga żywego i prawdziwego. Dalej jeszcze. Modlitwa. Dalej. Przeciwstawiając modlitwę aktywizmowi, przedstawia się ją jako ucieczkę od świata. To jest to, co czytamy, to wydarzenie w domu Marii, Marty i Łazarza, gdy Maria siada u stóp Pana i obrała najlepszą cząstkę, Pan Jezus pochwalił, a Marta krząta się. Oczywiście wiadomo, że trzeba pracować, ale przeciwstawia się modlitwę aktywizmowi. I często mówi się, że to jest ucieczka od świata. Ci, co się modlą, to uciekają od świata. Jest to rodzaj alienacji. Tak może nieraz być. A powiedzieć, że tak nieraz może być. Będzie mowa o tym jutro, że modlitwa jakby uzdalnia nas do tego, żeby istnieć właściwie w tym świecie. Że modlitwa jest w środku tego świata. Nie gdzieś z dala, nie gdzieś na planecie, nie gdzieś tam na marginesie, ale w środku życia jest modlitwa. I to jest sprawa Ducha Świętego, który to czyni. To jutro o tym. Ale tutaj już pisze katechizm, więc dzisiaj to powiem. Ten katechizm mówi tak. Tymczasem modlitwa chrześcijańska nie jest odwróceniem się od historii, ale ani odłączeniem się od życia. Jest w środku historii, w środku życia. To jest właśnie na przedpolach modlitwy działanie. Ale jeszcze walka na otwartym polu, to jest walka z błędnymi pojęciami o modlitwie. Błędne pojęcia o modlitwie. I tak czytamy. W walce modlitwy musimy przeciwstawić się w nas samych i wokół nas błędnym pojęciom o modlitwie. I tak. Niektórzy widzą w niej zwykły proces psychologiczny. Zwykły proces psychologiczny. Inni wysiłek koncentracji, by dojść do pustki wewnętrznej. To jest jakby drugi rodzaj. Zresztą rzeczywiście w niektórych środowiskach, czy na przykład sektach chrześcijańskich, czy pseudochrześcijańskich, próbuje się wprowadzać ludzi w taki rodzaj modlitwy, medytacji, z wykorzystaniem pewnych technik wschodu i no właśnie, jakiś rodzaj takiego, zresztą na ten temat powstał dokument Stolicy Apostolskiej na temat modlitwy i tych różnych technik i tak dalej. Wiele lat temu, bardzo ciekawy i warto to sobie przeczytać, dokument Stolicy Apostolskiej na temat właśnie modlitwy. Nie wiem dokładnie w tej chwili, jak to się tytułuje, nazywa, ale ja ten dokument gdzieś mam. Dalej. Jeszcze inni sprowadzają ją do postaw i słów rytualnych. Modlitwę sprowadzają do postaw i słów rytualnych. I tak można powiedzieć, że kusiciel mówi tak, modlitwa jest psychologicznym procesem myślenia religijnego o pewnych zagadnieniach. To jest modlitwa. Ci drudzy, koncentracja i doświadczenie pustki, aby być zrelaksowanym z wykorzystaniem technik religii wschodu. Wreszcie ci trzeci, to przeważnie ludzie prości, modlitwy ustne, nazbierać różnych modlitewek, nowen, koronek, jak najwięcej i trzeba je wszystkie odmówić. Podejście magiczne. Wtedy dużo słów, dużo całe zbiory, że tak powiem, na każdy dzień. To muszę odbić. To jest takie klepanie. Rytuały pewne takie, no właśnie. To nie znaczy, trzeba widzieć, że rytuał istnieje, to jest pewien porządek. Na przykład we mszy świętej, czy w liturgii jest pewien porządek. Ale może być rytualizm, to jest coś innego. W podświadomości wielu chrześcijan modlitwa jest zajęciem nie dającym się pogodzić z tym wszystkim, co mają do zrobienia. Nie mają na nią czasu. Podświadomości to jest naszej. Spróbujcie tak wejść w swoją podświadomość. Nie, to trudno jest. Ale wiecie, ale gdzieś tam jest w nas taka ta mentalność, takie myślenie, że tyle mamy rzeczy, to się nie da tak naprawdę. To jest po prostu raczej dla ludzi starszych, na emeryturze, może chorych, którzy nie muszą chodzić do pracy, nie muszą troszczyć się o różne rzeczy, mają zapewnione, są, mają swój pokoik, babcia nasza i tak dalej, i tak dalej. To ona tak, ale taki normalny człowiek w przeciętnym wieku, takim produkcyjnym, no właśnie. Ci, którzy szukają Boga przez modlitwę, szybko zniechęcają się, gdyż nie wiedzą, że również modlitwa pochodzi od Ducha Świętego, a nie od nich samych. Często właśnie tak jest, że wydaje nam się, że modlitwa pochodzi od nas samych i się zniechęcamy. Tymczasem trzeba tutaj właśnie Ducha Świętego odkryć. O tym też jutro trochę powiemy, o Duchu Świętym. W ogóle o Duchu Świętym można by być przez tydzień, ale niestety nie możemy sobie dzisiaj na to pozwolić. Nasz wysiłek jest przygotowaniem się do łaski. My mamy być tylko gotowi. Modlitwa jest łaską. Niepowodzenia na modlitwie rodzą pytania. Po co się modlić? I takie myśli. Nie ma sensu się modlić. Przychodzą zniechęcenia z powodu oschłości, pewne zasmucenia, że nie wszystko dajemy Panu, zawód, że nie zostaliśmy wysłuchani. Szatan próbuje wykazać jej bezowocność naszej modlitwy. Oschłość zniechęca nas. On mówi, że Bóg chce od nas wszystkiego od razu. Szatan mówi nam, że Bóg chce od nas wszystkiego od razu. Tymczasem ty nie jesteś w stanie oddać wszystko. Tak. I modlitwa nie są wysłuchane. Zawód budzi się z poczucia niegodności pomieszanej z pychą. Doświadczyliście niewysłuchania waszej modlitwy? Doświadczyliście? Modlitwa bezinteresowna. Szatan nawet potrafi takim się posłużyć argumentem, że twoja modlitwa, jeżeli ma być prawdziwa, musi być bezinteresowna. Tymczasem tak naprawdę idziesz tam, bo chcesz coś zdobyć dla siebie. Znaczy, idziesz tam, w modlitwę wchodzisz, bo chcesz coś zdobyć dla siebie. I tak jest. Jaka jest broń do walki? Pokora, ufność i wytrwałość. A w katechizmie to mniej więcej tak brzmi. Wreszcie nasza walka powinna przeciwstawiać się temu, co odczuwamy jako nasze niepowodzenia na modlitwie. Zniechęcenie z powodu oschłości, zasmucenie, że nie wszystko dajemy Panu, gdyż mamy wiele posiadłości. Tak jak ten zasmucony młodzieniec, który przyszedł do Jezusa i odszedł. No bo Pan Jezus powiedział, oddaj wszystko, sprzedaj wszystko i pójdź za mną. Zawód, że nie zostaliśmy wysłuchani zgodnie z naszą własną wolą, zraniona pycha, która utwierdza się wskutek naszego poczucia niegodności. Ponieważ jesteśmy grzesznikami, fałszywe pojęcie co do bezinteresowności modlitwy. A więc, aby zwyciężyć te przeszkody, trzeba walczyć z pokorą, ufnością i wytrwałością. I teraz przechodzimy do właśnie takiego jakby podrozdziału części. Pokorna czujność serca. I tak, co jest najczęstszą trudnością w naszej modlitwie? Co? Roztargnienia. Wszyscy mamy roztargnienia. Kto z Was nie ma? Wszyscy. W modlitwie ustnej roztargnienie może dotyczyć słów i sensu. O wiele bardziej może dotyczyć tego, do którego się modlimy w modlitwie ustnej, liturgicznej czy osobistej, w czasie rozmyślania i kontemplacji. A więc wszystkie te dziedziny i ustna modlitwa, i rozmyślania, i kontemplacji podlegają roztargnieniu, tylko oczywiście inaczej. Próba odrzucenia, roztargnienia równałaby się popadnięciu w jego sidła, podczas gdy wystarczy powrócić do samego, do swego serca. Czyli katechizm proponuje nam i mówi, wróć do swojego serca. Roztargnienie wyjawia nam, do czego jesteśmy przywiązani. Spójrz na swoje roztargnienie, a zobaczysz, do czego jesteś przywiązany. I pokorne uświadomienie sobie tego przed Bogiem powinno obudzić naszą jeszcze większą miłość do Niego. A więc roztargnienia można tak spojrzeć na nie, że rozbudzą w nas miłość większą do Boga. Okazaną przez zdecydowane i ofiarowanie Mu swe naszego serca. Okazaną przez zdecydowane ofiarowanie Mu naszego serca, by On je oczyścił. Tu właśnie ma miejsce walka. Chodzi o wybór Pana, któremu mamy służyć. Na nowo wybieram Pana. Wszyscy mamy roztargnienia. Od strony natomiast pozytywnej, walka przeciw naszemu zaborczemu i władczemu ja polega na czuwaniu, na prostocie serca. Często słyszymy to słowo czuwajcie, czuwajcie. Gdy Jezus kładzie nacisk na potrzebę czuwania, zawsze odnosi się ono do Niego, do Jego przyjścia w dniu ostatecznym i każdego dnia, do dzisiaj, On teraz przychodzi. Oblubieniec przychodzi o północy. Północ to jest nie tylko godzina 24, ale północ to jest największa ciemność Twojego życia. Może być w środku dnia. Możemy być jak w północy. Nie tylko gdzieś tam na zakołem podbiegunowym teraz jest ciemno, po prostu cały dzień. Ale ta ciemność jest w nas. Oblubieniec przychodzi o północy światłem, które nie powinno zgasnąć, jak światło wiary. O Tobie mówi moje serce, szukaj Jego oblicza. Nieustannie szukaj Jego oblicza. Jaka jest inna trudność na modlitwie? Otóż inną trudnością, zwłaszcza dla tych, którzy chcą się modlić szczerze, jest oschłość. Oschłość. Nie mam żadnego upodobania ani w myślach, ani w uczuciach. Jest to takie jakby obumieranie. Jest ona elementem modlitwy, w której serce jest ogołocone. nie znajduje upodobania ani w myślach, wspomnieniach, uczuciach, nawet duchowych. Jest to chwila czystej wiary, która wiernie trwa przy Jezusie w agonii i w grobie. Jeżeli ziarno pszenicy obumrze, przynosi plon obfity. Jeśli oschłość pochodzi z braku korzeni, gdyż słowo padło na skałę, rozumiemy, o co chodzi, nie? Przypowieść o siewcy. Jeżeli oschłość pochodzi z braku korzeni, gdyż słowo padło na skałę, wówczas walka zmierza do nawrócenia. Teraz dalej, taki znów następny jakby podpunkt czy podrozdział, wobec pokus w modlitwie. Najczęstszą i najbardziej ukrytą pokusą jest nasz brak wiary. Jest to pokusa ukryta. Nawet może nie zdajemy sobie z tego sprawy. Brak wiary. Objawia się on nie tyle przez jakieś jawne niedowiarstwo, co przez faktyczny wybór. Gdy zaczynamy się modlić, natychmiast tysiące prac i trosk uznanych za bardzo pilne wydaje się najważniejsze. Kolokwium, pranie, muszę odwiedzić koleżankę, ważna rozmowa z nią, bo przeżywa jakieś ciężkie chwile, coś tam jeszcze i tak dalej. I znowu jest to chwila prawdy serca i wyboru miłości. Niekiedy zwracamy się do Pana jako do naszej ostatniej ucieczki, ale czy naprawdę w to wierzymy? Jak trwoga, to do Boga. Albo czasem bierzemy Pana za sprzymierzeńca, ale serce ciągle jeszcze pozostaje zarozumiałe. Bóg mój sprzymierzeniec, a więc ma realizować moje plany, moje szalone pomysły, moje ja. W każdym przypadku nasz brak wiary ukazuje, że nie jesteśmy jeszcze w postawie serca pokornego. Beze mnie nic nie możecie uczynić. Inną pokusą, która wynika z zarozumiałości, jest znużenie. Jak to inaczej się nazywa? Acedia. Ojcowie duchowni rozumieją przez nie pewien rodzaj depresji na skutek porzucenia, ascezy, zmniejszenia czujności, zaniedbania serca. Porzucamy ascezę. Kto dzisiaj, kto z Was uprawia ascezę? Są tu asceci? Wiecie, w czasach starożytnych ascetami byli sportowcy. To pojęcie zostało przejęte przez chrześcijaństwo. Przed chrześcijaństwem właściwie ascetami byli sportowcy. Oni ćwiczyli, stawiali sobie wymagania pewne, rezygnowali z czegoś. Dzisiaj też chyba sportowcy rezygnują, tylko dzisiaj oni jeszcze biorą dodatkowe jakieś tam, żeby mieć, no właśnie, żeby był wynik. I potem chrześcijanie zastosowali pewną inny rodzaj ascezy w wymiarze ducha, w wymiarze zmysłów, namiętności. Tymczasem my ascezę nie uprawiamy chyba, nie? Kto z Was uprawia ascezę? No właśnie. A więc pewien rodzaj depresji na skutek porzucenia ascezy, zmniejszenia czujności, bo wiecie, jak nie ma ascezy, to czujność jest zmniejszona, to my jesteśmy zaspani. tacy trochę przymuleni. Zaniedbanie serca. To, co bardzo ładnie powiedział Pan Jezus w Ogrójcu. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. W innym tłumaczeniu brzmi tak. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało mdłe. I tu dalszy komentarz do tego. Z im większej wysokości się spada, tym bardziej jest to bolesne. Bolesne zniechęcenie jest odwrotnością zarozumiałości. Kto jest pokorny, nie dziwi się swojej nędzy. Prowadzi go ona do większej ufności i wytrwania w stałości. Dalej. Następny jakby punkt. Synowska ufność. No bo tak naprawdę chcemy ufać jako synowie Ojcu, prawda? Przychodzimy na modlitwie z synowską ufnością. Tymczasem właśnie synowska ufność jest poddawana próbie i potwierdza się w ucisku. Zasadnicza trudność dotyczy modlitwy prośby, wstawiennictwa za siebie lub za innych. Niektórzy nawet przestają w ogóle się modlić, ponieważ, jak sądzą, ich prośba nie została wysłuchana. Doświadczyliście czegoś takiego w swoim życiu? Przestajecie się modlić, bo wasza prośba nie została wysłuchana. Pojawiają się dwa pytania. Dlaczego uważamy, że nasza prośba nie została wysłuchana? W jaki sposób nasza modlitwa jest wysłuchana, skuteczna? W jaki sposób? Albo dlaczego nie została wysłuchana? Dlaczego uważamy? Właśnie, dlaczego uważamy? Nie to, że nie została wysłuchana, bo może została wysłuchana, tylko my uważamy, że została wysłuchana. O, ciekawy taki tekst przeczytam wam, tak a propos tego, co przed chwilą przeczytałem. Taki tekst, posłuchajcie. Prosiłem Boga o danie mi mocy do osiągnięcia powodzenia. Uczynił mnie słabym, abym się nauczył pokornego posłuszeństwa. Prosiłem o zdrowie dla dokonania wielkich czynów. Dał mi kalectwo, abym czynił rzeczy lepsze. Prosiłem o bogactwo, abym mógł być szczęśliwym. Dał mi ubóstwo, żebym był rozumny. Prosiłem o władzę, żeby mnie ludzie cenili. Dał mi niemoc, żebym odczuwał potęgę Boga. Prosiłem o towarzysza, aby nie żyć samotnie. Dał mi serce, abym mógł kochać wszystkich braci. Prosiłem o radość, a otrzymałem życie, aby się cieszyć wszystkim. Niczego nie otrzymałem, o co prosiłem, ale dostałem wszystko to, czego się spodziewałem. Prawie na przekór modlitwy niesformułowane zostały wysłuchane. Jestem spośród ludzi najhojniej obdarzony. Myślę, że ten tekst obrazuje to, co przed chwilą tutaj mówiłem, co tutaj komentuję, jakby czytam w tym katechizmie na temat wysłuchania naszych modlitw, czy niewysłuchania, rzekomo niewysłuchane zostały nasze modlitwy. No właśnie, pojawiają się dwa pytania. Dlaczego tak uważamy, że nasza prośba nie została wysłuchana? W jaki sposób nasza modlitwa jest wysłuchana, skuteczna? No właśnie. I tutaj znów taki podpunkt. Dlaczego skarżymy się, że jesteśmy niewysłuchani? Najpierw powinien zdziwić nas pewien fakt. Gdy chwalimy Boga lub składamy Mu dziękczynienie za wszelkie dobrodziejstwa, nie troszczymy się o to, by wiedzieć, czy nasza modlitwa jest mu miła. Ciekawe zdanie. Nie troszczymy się o to. Uwielbiamy Pana. Alleluja, Jezus Panem, tralala, w językach, prawda? I dziękujemy za dobrodziejstwa. I nie troszczymy się o to, by wiedzieć, czy nasza modlitwa jest mu miła, a czy może mu być niemiła? To jest pytanie, nie? Ja nie chcę na wszystkie pytania, które stawiam, odpowiadać, ale wymyślcie. Dlaczego może mu być niemiła? Ten naród czci mnie wargami, a sercem daleko jest ode mnie. Chcemy natomiast zobaczyć wynik naszej prośby. Chcemy natomiast zobaczyć wynik naszej prośby. Tacy jesteśmy. Jaki więc obraz Boga motywuje naszą modlitwę? Kim jest Bóg, do którego się modlimy? Rozumiecie? Jaki jest obraz Boga, który motywuje naszą modlitwę? Czy jest On środkiem do wykorzystania? Rozumiecie? Bóg jest środkiem do wykorzystania. Czy też Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa? Kto jest Twoim Bogiem? Jak Ty traktujesz Boga? Jaki obraz Boga nosisz w sercu? Rozumiecie? To, co żeśmy już mówili dzisiaj rano, o zafałszowanym obrazie Boga. Czy jesteśmy przekonani, że nie umiemy się modlić tak, jak trzeba? To jest cytat z listu do Rzymian, 8:26. Czy jesteśmy przekonani, że nie umiemy modlić się tak, jak trzeba? Czy prosimy Boga o stosowne dobra? Nasz Ojciec bowiem dobrze wie, czego nam potrzeba, zanim Go o to poprosimy. To jest Mateusz 6:8. Lecz, uważajcie, oczekuje naszej prośby, ponieważ godność Jego dzieci polega na ich wolności. Trzeba więc modlić się w Jego duchu wolności, duch wolności, tylko Duch Święty jest duchem wolności, by móc prawdziwie poznać Jego wolę. Rozumiecie? Dlatego, że na samym początku był ten cytat z listu do Rzymian 8:26. Czy jesteśmy przekonani, że nie umiemy modlić się tak, jak trzeba? Bo tam dalej jest powiedziane, że Duch przychodzi z pomocą naszej słabości, gdy nie umiemy modlić się tak, jak trzeba. No właśnie. Nic nie posiadamy, gdyż się nie nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swoich żądz. To jest cytat z Jakuba, z listu świętego Jakuba 4:2-3. I to jest prawda o nas. Jeżeli prosimy sercem podzielonym, cudzołożnym, znów Jakub, 4 rozdział. Bóg nie może nas wysłuchać, gdyż chce naszego dobra, naszego życia. Rozumiecie? Bóg nie może nas wysłuchać, bo nas kocha. To się wydaje paradoksalne, nie? Takie stwierdzenie. Bóg nie może cię wysłuchać, bo ciebie kocha. To tak jak rozumiesz, ty będziesz kiedyś matką, ojcem i twoje dziecko będzie chciało coś. A ty kochasz to dziecko i nie dasz to coś. Będzie chciało cianku potasu, rozumiesz? Będzie, tak mówię, taki to jest świetny i zjem sobie cianek potasu. Daj mi, mamo, daj mi, tato. No, dasz? Kochasz swoje dziecko. Bóg nie może nas wysłuchać, gdyż chce naszego dobra, naszego życia. A może otrzymujecie, że na próżno Pismo mówi: zazdrośnie pożąda on ducha, którego w nas utwierdził. Duch przezywa ducha. Znacie to? Psalm 42. Duch przezywa ducha. I tutaj jest takie ciekawe stwierdzenie. Nasz Bóg jest o nas zazdrosny, co jest znakiem prawdziwej Jego miłości. Bo w liście w hymnie o miłości jest powiedziane: miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku. Jest zazdrość, to jest niszcząca. Gdy człowiek zazdrości drugiemu człowiekowi, to będzie niszczył tego człowieka. Tymczasem jest zazdrość, która jest miłością. Nasz Bóg jest o nas zazdrosny, co jest znakiem prawdziwej Jego miłości. Wejdźmy w pragnienie Jego ducha, a będziemy wysłuchani. Rozumiecie? Wejdźmy w pragnienie Jego ducha, czyli zjednoczmy się z Duchem Świętym. Otwórzmy się na Ducha Świętego, a będziemy wysłuchani. I dalej taki cytat 25, to jest Ewagriusza z Pontu. Mówi tak: nie martw się, jeśli nie otrzymujesz natychmiast od Boga tego, o co Go prosisz. Oznacza to, że chce On przysporzyć Ci dobra przez Twoją wytrwałość w pozostawaniu z Nim na modlitwie. A święty Augustyn mówi tak: chcę, by nasze pragnienie potwierdziło się w modlitwie. Tak nas przygotowuje do przyjęcia tego, co jest gotów nam dać. W jaki sposób nasza modlitwa jest skuteczna? Następny jakby punkt. Objawienie modlitwy w ekonomii zbawienia, czyli w planach Boga, uczy nas, że wiara opiera się na działaniu Boga w historii. Wiara opiera się na działaniu Boga w historii. Bóg działa w historii. Wierzymy. Ufność synowska zrodziła się dzięki Jego wyjątkowemu działaniu. Przez to wyjątkowe działanie, to jest Pascha Jezusa, przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jego Syna. Modlitwa chrześcijańska, i to jest też pewne określenie, jakby definicja, modlitwa chrześcijańska jest współpracą z Jego opatrznością, z Jego zamysłem miłości do ludzi. Jest współpracą z Jego opatrznością. Opatrzność, to jest wielki temat. U świętego Pawła ufność ta jest śmiała, oparta na modlitwie Ducha w nas i na wiernej miłości Ojca, który dał nam swojego Syna jedynego. Przemiana modlącego się serca jest pierwszą odpowiedzią na naszą prośbę. Nam się wydaje, że nasza prośba, odpowiedź na naszą prośbę powinna polegać na tym, że coś tam się przestawi, albo zdamy egzamin, albo coś. Tymczasem przemiana Twojego serca jest pierwszą odpowiedzią Boga na Twoją prośbę. Kiedyś pewien chłopak modlił się za swoją dziewczynę. Byli razem, chodzili na kurs do nas. On się bardzo modlił, ale mimo wszystko kurs się skończył i ona odeszła od niego. Rozstali się. Ale on, ja widziałem, że on się modli. Była jakaś sytuacja trudna, ale on przyszedł i powiedział: modlitwa moja została wysłuchana. Bóg mi dał nowe widzenie po prostu. Nowe spojrzenie. Przemienił moje serce. Pokazał mi. Otworzyły mi się oczy. I to jest potwierdzenie. Przemiana modlącego się serca jest pierwszą odpowiedzią na prośbę. Na naszą prośbę. Modlitwa Jezusa czyni z modlitwy chrześcijańskiej skuteczną prośbę. On jest jej wzorem. Modli się w nas i z nami. Jezus Chrystus. Modlimy się w imię Jezusa. Skoro serce Syna szuka tylko tego, co podoba się Ojcu, to czy serce przybranych dzieci mogłyby bardziej przywiązywać się do darów niż do dawcy? Rozumiecie? Nasze serca są często niestety przywiązane do darów, a nie do dawcy. Jezus modli się również za nas, w naszym imieniu i dla naszego dobra. Wszystkie nasze prośby zostały raz na zawsze włączone w Jego wołanie na krzyżu i wysłuchane przez Ojca w Jego zmartwychwstaniu. Rozumiecie? Pascha Jezusa ma wymiar ponadczasowy, kosmiczny wymiar. Wszystkie nasze modlitwy są włączone w Jego konanie na krzyżu. Jego modlitwę na krzyżu. Pragnę. Dlatego więc nie przestaje On stawiać się za nami u Ojca. Jest wstawiennikiem nieustannym. Jeśli nasza modlitwa jest mocno złączona z modlitwą Jezusa w zaufaniu i w synowskiej śmiałości, otrzymujemy wszystko, o co prosimy w Jego imię, a nawet o wiele więcej niż to, otrzymujemy samego Ducha Świętego, który posiada wszystkie dary. My często modlimy się o dary, a otrzymujemy Ducha Świętego. Ostatni już punkt. Wytrwać miłości. Trwajcie w miłości mojej, mówi Jezus. I tutaj kilka takich tekstów ze świętego Pawła, które są nam znane. Ciągle sobie to nieustannie się módlcie, mówi święty Paweł. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dalej, wśród wszelkiej modlitwy i błagania, przy każdej sposobności módlcie się w duchu. Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych. I teraz znów Ewagriusz z Pontu mówi tak. Nie zostało nam nakazane nieustannie pracować, czuwać, prosić. Natomiast prawem jest dla nas modlitwa nieustanna. Rozumiecie? Nie zostało nam nakazane nieustannie pracować, czuwać, prosić. Natomiast prawem jest dla nas modlitwa nieustanna. Ten niezmordowany zapał może płynąć tylko z miłości. Tylko z miłości. Wbrew naszemu znużeniu i lenistwu, walka modlitwy jest walką pokornej, ufnej i wytrwałej miłości. Znów te trzy cechy modlitwy. Pokora, ufność i wytrwałość. Miłość ta otwiera nasze serca na trzy oświecające i ożywiające prawdy dotyczące modlitwy. Pierwsza prawda, modlitwa jest zawsze możliwa. Druga, modlitwa jest życiową koniecznością, a trzecia, modlitwa i życie chrześcijańskie są nierozłączne, czyli spójne. I teraz, modlitwa jest zawsze możliwa. Czas chrześcijanina jest czasem Chrystusa zmartwychwstałego. Rozumiecie, eschatologia. Czas chrześcijanina jest czasem Chrystusa Zmartwychwstałego, który jest z nami przez wszystkie dni. Niezależnie od jakichkolwiek burz, nasz czas jest w ręku Boga. Bo często mówimy, nie mam czasu, nie mam czasu. Można modlić się często i gorąco, nawet na targu, czy w czasie samotnej przechadzki, siedząc w swoim sklepiku, czy też kupując lub sprzedając, a nawet przy gotowaniu. To są słowa świętego Jana Chryzostoma, który dobrze się znał na konkretach. Tak. A więc nawet w sklepiku siedząc i przy gotowaniu. Modlitwa jest życiową koniecznością. To tak jak pewna kiedyś przed laty mi powiedziała taka moja znajoma, dzisiaj ma już 5 dzieci, ale wtedy jak jej się pierwsze dziecko urodziło, to mówiła, proszę księdza, to dzieciątko to jest moja kontemplacja Bożej miłości. Mówi tak, muszę często karmić piersią i gdy karmię piersią, nic innego nie mogę robić, tylko karmię piersią. To dziecko jest tutaj, pije, ściąga, a ja właściwie wielbię Boga i to jest moja kontemplacja. Ja widzę to dziecko i widzę właściwie Boga, który jest ojcem tego dziecka. I ja jestem tutaj jakby no właśnie matką. I to jest, mówi, to jest niesamowita modlitwa. Mówię, tyle mam modlitwy. Nigdy tak się nie modliłam, jak teraz by się dziecko urodziło po prostu. To mam nieustanną modlitwę. Jak karmię, jak przywijam, jak tam coś robię przy dziecku. To po prostu ten kontakt z dzieckiem jest modlitwą. Niesamowite. Ja się nawróciłem słuchając tego. Zacząłem zazdrościć jej. Modlitwa jest życiową koniecznością. Dowód przez przeciwieństwo jest niemniej przekonujący. Jeśli nie pozwalamy prowadzić się duchowi, popadamy ponownie w niewolę grzechu. Jakże Duch Święty może być naszym życiem, jeżeli nasze serce jest od Niego daleko? I znów cytat świętego Jana Chryzostoma. Nic nie jest tak ważne jak modlitwa. Sprawia ona, że to, co niemożliwe, staje się możliwe. To, co trudne, staje się łatwe. Jest niemożliwe, aby grzeszył człowiek, który się modli. Jest niemożliwe, aby grzeszył człowiek, który się modli. Nic nie jest tak ważne jak modlitwa. Sprawia ona, bo ludzie mówią, ważniejsza jest praca, nauka i tak dalej. Często rodzice dzieciom mówią, najważniejsza jest nauka, albo najważniejsza jest praca. Nic nie jest tak ważne jak modlitwa. Sprawia ona, że to, co niemożliwe, staje się możliwe. To, co trudne, staje się łatwe. Jest niemożliwe, aby grzeszył człowiek, który się modli. I dalej znów cytat, tym razem świętego Alfonsa Liguori. Kto się modli, z pewnością się zbawia, a kto się nie modli, z pewnością się potępia. I teraz trzecia prawda dotycząca modlitwy, już ostatni właściwie punkt. Modlitwa i życie chrześcijańskie są nierozłączne, gdyż chodzi o tę samą miłość i o to samo wyrzeczenie, które wypływa z miłości, tą samą synowską i miłującą zgodnością z zamysłem Ojca, tą samą przekształcającą jedność w Duchu Świętym, który coraz bardziej nas upodabnia do Jezusa Chrystusa, tę samą miłość do wszystkich ludzi, tę miłość, jaką Jezus nas umiłował. Wszystko dawam, Ojcze, co cokolwiek Go poprosicie w imię moje, to Wam przekazuję, abyście się wzajemnie miłowali. I znów cytat Orygenesa tym razem. Ten, kto modli się nieustannie, kto modlitwę łączy z czynami, a czyny z modlitwą. Tylko w ten sposób możemy uznać za możliwy do urzeczywistnienia nakaz nieustannej modlitwy. Czyli modlitwa przenika życie. O tym jeszcze będzie jutro. A więc walka modlitwy. Mamy jeszcze trochę czasu. W związku z tym możemy sobie iść pomyśleć o tych różnych naszych trudnościach, zniechęceniach i tak dalej. Możemy też pójść, bo kto chce, to może sobie wziąć taki tekst, który tutaj jeszcze można sobie go przeczytać i pomyśleć. To jest niesamowita logika w tym wszystkim. Niesamowita. Ja bardzo często tego doświadczam. I widzę, jak w ludziach nieraz to się dzieje. Thank you.